Czyta
Reda Haddad.
Cyd Hamet, pilny objaśniacz najmniejszych szczegółów tej prawdziwej historii, opowiada, że gdy pani Rodriguez podniosła się nocą ze swego łoża, aby udać się do komnaty Don Quixota, inna ochmistrzyni, co pospół z nią spała, usłyszała jej kroki. A jako że wszystkie ochmistrzynie chcą wszystko wywęszyć, wszystko usłyszeć i o wszystkim się dowiedzieć, tedy poszła w jej tropy, skradając się tak cichutko, że pani Rodriguez wcale jej nie spostrzegła. Ujrzawszy ją wchodzącą do pokoju Don Quixota, pobiegła zaraz o tym donieść księżnej, aby dokazać, że jest białogłową, czyli plotkarką i donosicielką. Księżna powiedziała o tym księciu i poprosiła go, aby przyzwolił pójść jej wraz z Alzidorą, chciała bowiem dowiedzieć się, czego dama Rodriguez żąda od Don Quixota. Gdy książę dał przyzwolenie, przekradły się cichutko, idąc omackiem i na palcach do drzwi komnaty, stanęły tak blisko, że całą rozmowę usłyszeć mogły. Księżna, posłyszawszy, że dama Rodriguez wyjawia tajemnicę jej apertur, nie mogła tego ścierpieć, jako i Alzidora. Zapalone gniewem i żądzą zemsty dyszące, wtargnęły do komnaty i jeły prać Don Quixota i walić ochmistrzynię, jakeśmy o tym już powiedzieli. Obrazy zadane piękności białogłowskiej i dobremu rozumieniu o sobie kobiet budzą w nich cholerę i wielką chęć zemsty. Księżna opowiedziała później księciu o wszystkim, co zaszło, z czego książę wielką uciechę odniósł. Trwając w zamyśle czynienia sobie zabawy z Don Quixota, wyprawiła księżna Pazia, tegoż co udawał osobę Dulcynei w ułożeniu jej odczarowania, o czym Sancho, zajęty teraz rządzeniem, nie pamiętał wcale. Do Teresy Pansy, żony Sanczy, z listem Sanczy i swoim oraz z pięknym sznurem korali w przydatku. Historia powiada, że Paź był bardzo obrotny i zdatny, i że chcąc dobrze państwu swemu usłużyć, ochotnie puścił się w drogę do wsi Sanczy. Wjeżdżając tam, obaczył wiele kobiet piorących chusty w strumieniu. Przystąpił do nich i zapytał. Zali w tej wsi mieszka białogłowa, zwana Teresą Pansą, żona Sancho Pansy, giermka rycerza błędnego, Don Quixota z Manczy? Na to pytanie podniosła się młoda dziewka, co wraz z innymi prała i rzekła. Ta Teresa Pansa jest moją matką, ten Sancho jest moim panem ojcem, a ten rycerz naszym panem. Pójdź zatem, moja panno, rzekł Paź, i zaprowadź mnie do swojej matki. Przywożę jej list i upominek od twego ojca właśnie. Chętnie to uczynię, wielmożny panie, odparła młódka, która mogła liczyć lat 14 najwięcej. Ustawiła chusty, co je prała, jednej ze swych towarzyszek i nie poprawiając włosów ani trzewików nie wdziewając, była boso, zaś włosy w wielkim miała nieładzie, jednym skokiem podbiegła do wierzchowca Pazia i rzekła – Jedźcie, wasza miłość, nasz dom stoi u wjazdu do wsi. Moja matka jest srodze zasmucona, bowiem od dawna nie ma już nijakich wieści od mego ojca. Przywożę tak dobre nowiny, odparł Paź, że będzie miała słuszną przyczynę Bogu dziękować. W końcu młódka idąc, biegnąc, podskakując, dopadła do domu i stanąwszy w drzwiach, zawołała wielkim głosem – Wychodźcie, matko Tereso, co prędzej wychodźcie! Jest tu jegomość jeden, co przywiózł listy i inne rzeczy od pana ojca. Na te słowa wybiegła Teresa Pansa z kądzielą w ręku. Miała na sobie kieckę tak krótką, iż zdać się mogło, że ją z przodu obcięto i kaftan takiejże barwy. Teresa nie była zbyt stara, choć wnosząc spokojowy można jej było dać przeszło 40 lat wieku. Była silna, zsiadła, a do tego prosta i wyschła. Ujrzawszy swoją córkę i Pazia na koniu, rzekła – Cóż tam, moja córko, kim jest ten jegomość? – Jest to sługa wielmożnej pani Teresy Pansy – odparł pokojowy i w tej chwili, zeskoczywszy z konia, upadł na kolana przed panią Teresą, ciągnąc dalej na ten kształt. Zezwólcie mi, wasza miłość, swoje ręce ucałować, pani Tereso, żono prawa mego pana Sancho Pansy, prawdziwego rządcy wyspy Baratarii. Hej, mości panie, nie czyńcie tego, powstańcie na nogi, nie jestem ja żadną damą ze dworu, jeno biedną chłopką, córką najmity i żoną giermka biednego, nie żadnego wielkorządcy. Jesteście, wasza dostojność, odparł Paź, wielce godną małżonką arcygodnego gubernatora. Na dowody tej prawdy przyjmijcie ten list i ten upominek. To rzekłszy, dobył zaraz z kieszeni łańcuch ze złotymi ziarnami, który na szyję jej włożył, mówiąc – list ten jest od pana gubernatora, ten zaś wraz z koralami od księżnej jej mości. Teresa i jej córka zadziwiły się srodze. Wreszcie młódka rzekła Bodajbym tu trupem padła, jeśli nasz pan Don Kichot nie wdał się w tę sprawę. Musiał dać memu ojcu to grabiostwo, co mu je tyle razy obiecywał. Tak jest w samej rzeczy, odparł pokojowy. Z łaski pana Don Kichota, pan Sancho jest teraz rządcą wyspy Baratarii, jako i w tym liście jest wyrażone. Przeczytajcież mi go, wasza dostojność, rzekła Teresa. Prząść i szyć umiem, ale nie przeczytam ani krztyny. Ani ja, odezwie się córka. Ale zaczekajcie, trochę pójdę i sprowadzę kogoś, co list przeczyta. Samego plebana lub bakałarza Samsona Carrasco, którzy ochotnie tu przyjdą, aby dowiedzieć się nowin o moim ojcu. Nie trzeba nikogo sprowadzać, odparł Paś, gdyż chociaż prząść nie umiem, lecz czytać potrafię. Przeczytał tedy od góry do dołu ten list, którego zawartość już żeśmy przedstawili. Tak, iż go tutaj powtarzać nie będziemy, później wydobył list księżnej, który brzmiał: List księżnej do Teresy Pansy. Dobre przymioty serca i umysłu waszego męża Sanczy były mi powodem do uproszenia księcia mego małżonka, aby mu powierzył rządzenie jedną z tych wysp, które mamy. Jestem uwiadomiona, że rządzi jak sokół, wielką z tego ja i książę pociechę mamy. Stokrotne dzięki Bogu składam, że nie omyliłam się, wybierając go na ten urząd. Chcę, aby pani Teresa wiedziała, że trudno jest na tym świecie znaleźć człowieka zdatnego do rządów. Niechże mi Bóg tyle dobra udzieli, jak dobrze Sancho rządzi. Z tym listem posyłam wam łańcuch koralowy ze złotymi ziarnami. Rada bym, aby się składał z pereł wschodnich, ale kto się z tobą kością dzieli, ten cię nie chce na marach oglądać. Przyjdzie czas, gdy się poznamy i pomówimy ze sobą. Jeden Bóg zna przyszłość. Polećcie mnie Sanczyce, waszej córuchnie, i rzeknijcie jej ode mnie, aby była gotowa, bowiem zamyślam dać ją w stadło znamienite, kiedy się tego najmniej spodziewać będzie. Powiedziano mi, że w waszej okolicy znajdują się wielce wspaniałe żołędzie. Przyślijcie mi ze dwa tuziny, miły mi będzie ten podarek od was pochodzący. Napiszcie mi obszernie o swoim zdrowiu i powodzeniu. Jeżeli wam czego potrzeba, należy tylko gębę otworzyć, już się ją napełni. Niech was Bóg zachowa! Z tego miejsca wasza oddana przyjaciółka, księżna. Ach, zawołała Teresa, wysłuchawszy listu, jakaż to dobra, szczera i skromna pani. Oby mnie pochowano z takimi paniami właśnie, a nie z szlachciankami tutejszymi, które mnie mają, że wiatr ich nawet dotknąć nie powinien, dlatego że są szlachciankami. Idą do kościoła z takim napuszeniem, jakby królowymi były, za wstyd by sobie miały spojrzeć na wieśniaczkę. A tu księżna, dobra pani, zwie mnie swoją przyjaciółką i zwraca się do mnie, jakbym jej równa była. Obym ją widziała tak wyniesioną, jak najwyższa wieża w całej Manczy. Co się żołędzi tyczy, wielmożny panie, pośle jej dostojności pół korca tak wielkich, że jej jako cud podziwiać można. Teraz zaś niech Sanczyka ma starannie o należyte ugoszczenie. Teraz zaś niech Sanczyka ma staranie o należyte ugoszczenie wielmożnego pana. Zawiedź konia do stajni, poszukaj jajec, odkraj dobry połeć słoniny, podejmiemy gościa z trawą książęcą. Dobre nowiny, które przynosi i jego mina, warte są wszystkiego. Ja zaś pójdę powiedzieć o naszej radości sąsiadom, a takoż ojcu naszemu plebanowi i majstrowi Mikołajowi, Balwierzowi, którzy byli wielkimi przyjaciółmi ojca twego. Niczego nie zaniedbam, odparła Sanczyka, ale zważcie, pani matko, że winniście mi oddać połowę tych korali, bo ja myślę, pani księżna nie była tak głupia, aby wam cały sznur darować. Wszystko to dla ciebie, moja córko, odparła Teresa, daj mi tylko przez kilka dni w tych koralach pochodzić, bo zaprawdę duszę i serce mi radują. Jeszcze się więcej uradujecie, rzekł Paś, gdy obaczycie zawinięcie, co je mam teraz w tłumoczku. Jest to suknia z przedniej materii. Pan wielkorządca tylko raz ją nosił na polowaniu, a teraz ją przysyła całą pannie Sanczyce. Niechże 1000 lat żywie mój ojciec, odparła Sanczyka, jako i ten, co mi ją przywozi, a nawet 2000 lat, jeżeli będzie potrzeba. Teresa wyszła z domu z koralami na szyi i z listami w ręku. Uderzała palcami po listach tak, jakby bębnem były. Trafiwszy przypadkiem na plebana i Samsona Carrasco, jęła podskakiwać z radości, mówiąc: zaprawdę, odtąd nie mamy już ubogich krewnych, posiadamy urzędzik na schwał. Niech mi się tu nawinie napuszona żona Hidalga, już ja ją oporządzę. Co to za brednie, Tereso Panso, i te listy, co je masz w ręku? Zapytał pleban. Nie są to brednie, odparła Teresa, tylko listy od księżnych i gubernatorów, a to, co mam na szyi, to korale przednie na Ave Maria i Ojcze Nasz i skutego złota. Ja zaś jestem pani rządczyni. Jeden chyba Bóg cię zrozumie, odparł Samson. My nic nie pojmujemy z tego, co mówisz. Możecie to wszystko obaczyć, wielmożni panowie, rzekła Teresa i rzekłszy to, podała im listy. Pleban przeczytał je tak, aby i Samson Carrasco mógł posłyszeć. Ksiądz i bakałasz spojrzeli na siebie, zadziwieni srodze tym, co przeczytali. Wreszcie bakałasz zapytał, kto te listy przyniósł. Teresa rzekła, aby udali się do jej domu, a obaczą posłańca, młodego dzieciuka, pięknego jak złoty klejnocik. Posłaniec ten przyniósł jej jeszcze inny dar, więcej niż ten szacowny. Pleban zdjął Teresie z szyi korale, obejrzał je kilka razy, zaś upewniwszy się, że są prawdziwe, od nowa się zadziwił i rzekł: na sukienkę duchowną, którą noszę, nie wiem, jakie mieć porozumienie o tych listach i upominkach. Z jednej strony widzę i dotykam ręką przednich korali, z drugiej czytam, że księżna przysyła po 2 tuziny żołędzi. Złożymy to jakoś do kupy, odparł Carrasco. Pójdziemy obaczyć tego umyślnego, a dowiemy się może od niego czegoś, co w tych zatrudnieniach nas oświeci. Poszli zatem z Teresą. Zastali Pazia, gdy owiec przetakiem dla swego konia przesiewał i Sanczykę, krajającą słoninę, aby ją z jajami usmażyć na posiłek dla posłańca. Jego pozór kształtny i piękne przybranie wielce im do smaku przypadły. Gdy się już nawzajem pozdrowili dwornie, Samson spytał go o nowiny o Don Quixocie, a takoż o Sancho Pansie, gdyż chociaż i czytali listy księżnej oraz Sanczy, przecie w zadziwieniu i niepewności ostają, nie wiedząc, co myśleć o wielkorządstwie Sanczy, zwłaszcza zaś o wyspie, gdyż przecie wszystkie wyspy albo część ich znaczna, znajdująca się na Morzu Śródziemnym, należą do jego królewskiej mości. Na to Paź odparł: nie ma najmniejszej wątpliwości, że pan Sancho Panza jest gubernatorem. Nie będę się jednak w to wdawał, czy to jest wyspa, czy nie wyspa, którą rządzi. Dość będzie, jeśli powiem, że sprawuje władzę miastem liczącym przeszło 1000 rodzin. Co zaś względem żołędzi, to pani moja księżna jest skromna i niepyszna wcale. Nie tylko może się przydarzyć, że pośle do chłopki prosić o żołędzie, ale i że od sąsiadów grzebienia pożyczy. Należy, abyście wiedzieli, że najznaczniejsze damy z Aragonu, gdy się im z bliska przypatrzyć, nie są tak pyszne jak kastylijki. Odznaczają się większą poufałością i prosto ze wszystkimi postępują. Gdy tak rozmawiali, weszła Sanczyka, niosąc fartuch pełen jajec, po czym rzekła do Pazia: powiedzcie mi, mości panie, zali mój ojciec nosi spodnie tasiemką ściągnięte od czasu, gdy został gubernatorem? Nie zważyłem tego, odparł posłaniec, ale jest do podobieństwa, że je nosi. Ach, mój Boże, rzekła Sanczyka, cóż by to było, gdyby ujrzano mego ojca w spodniach podkasanych? Niepięknie by to było. Odkąd się urodziłam, zawsze pragnęłam widzieć mego ojca w spodniach u dołu tasiemką ściągnionych. Wasza miłość, odparł posłaniec, ujrzy go w tym wszystkim, w czym by go ujrzeć pragnęła, jeśli ją tylko Bóg przy życiu zachowa. Przysięgam na Boga, że jeśli tylko wielkorządstwo 2 miesiące potrwa, obaczymy go z kapuzą u płaszcza. Pleban i bakałasz wkrótce postrzegli, że paś drwinki sobie stroi. Jednakoż wielka szacowność korali i suknia myśliwska, którą Sancho przysłała, którą już im Teresa pokazała, trzymały ich wątpliwości. Nie mogli się wstrzymać od śmiechu, posłyszawszy życzenia Sanczyki i to, co Teresa wyraziła. Mości księże plebanie, zali nie znacie kogoś jadącego do Madrytu albo do Toledo? Chciałabym, aby mi kupił robron okolisty, co teraz jest w modzie, najpiękniejszy z tych, które napotka, gdyż zaprawdę chciałabym ze wszystkich sił przydać uczczenia urzędowi mego męża. Myślę, choćby mnie to siła kłopotu kosztować miało, udać się do stolicy. Będę miała karoce jak inne. Ta, której mąż jest gubernatorem, musi zasiadać w kolasie, gdyż ją stać na to. Ha, moja matko, rzecze Sanczyka, niech Bóg zwoli, aby się to raczej dziś niż jutro stało. Ci, co ujrzą mnie siedzącą w karocy obok pani matki, będą musieli rzec: patrzajcie na, no, na tę córkę tego, co żre czosnek, rozwala się w kolasie, niby jakaś papieżyca. Niech się tam w kałuży nurzają. Ja będę siedziała w karecie, trzymając nogi wysoko podniesione. Niech zła pora przyjdzie na tych wszystkich złośliwych przygadywaczy, co są na świecie. Niech się śmieje, komu ochota, byleby się nam tylko dobrze działo. Czy dobrze mówię, moja matko? Dobrze, moja córka, o, odparła Teresa. Mój poczciwy Sancho nieraz mi przepowiadał tę fortunę, a i większą jeszcze. Obaczysz, córuchno, że nie spocznie, aż mnie grabinią uczyni. Wszystko na tym się zasadza, aby dobrze zacząć i mieć szczęścia krztynę. Jako słyszałam nieraz od twego ojca, który jest także ojcem wszystkich przysłów. Gdy ci dają jałówkę, biegnij po postronek. Gdy ci dają urząd, bierz go, a gdy darzą grabiostwem, dobrze go schwyć w łapy. Jeśli nie chcecie tego uczynić, śpijcie i nie odpowiadajcie, gdy fortuna puka do drzwi waszego domu. Niewiele dbam o to, dodała Sanczyka, iż ten, kto mnie ujrzy napuszoną, rzecze pies, widząc się w złotej obroży, już drugiego psa nie poznaje. Pleban, usłyszawszy to, rzekł, zdaje mi się, że cały ród pansów musiał przyjść na świat z brzuchami nadzianymi przysłowiami. Jeszczem żadnego pansy nie widział, który by nie siał nimi co chwila, w każdej rozmowie. To prawda, odparł paś. Jaśnie wielmożny pan gubernator używa ich na każdym kroku, i acz nie wszystkie są dobrze użyte, przecie dają powód do uciechy, zaś księżna pani wielce je chwali. Zatem wielmożny pan utrzymuje, rzekł bakałarz, że gubernatorstwo Sanczy jest prawdziwe i że jest na świecie księżna, która Teresie przysyła upominki i pisze do niej listy. Nie możemy temu dać wiary, chociaż upominków dotykamy ręką i listy czytamy. Mniemamy raczej, że jest to jedna ze sztuczek naszego rodaka, Don Quixota, który sądzi, że wszystko przytrafia mu się przez omamienie. Chciałbym tedy dotknąć i pomacać wielmożnego pana, aby upewnić się, że jesteście człowiekiem z krwi i ciała, a nie posłańcem wyimaginowanym. Tyle tylko powiedzieć mogę, odparł paś, że w samej rzeczy posłańcem jestem, że pan Sancho Panza naprawdę gubernatorstwem się para, że księstwo mogli mu dać i że mu dali to wielkorządstwo i że jako słyszałem, ten Sancho Panza dobrze się na urzędzie sprawia. Jeżeli w tym tkwi jakieś zaczarowanie albo i nie, osądźcie wielmożni panowie sami. Ja nic nie wiem, nadto i mogę się zakląć na życie moich rodziców, którzy jeszcze żyją, których miłuję i dobrze im życzę. Wszystko to być może, odparł bakałarz, jednakoż dubitat augustimis. Niech wątpi kto chce, rzecze paś. Prawdą jest to, co rzekłem. Prawda zaś zawsze unosi się nad kłamstwem, jak oliwa nad wodą. Jeżeli nie operibus credite et non verbis. Niechaj jeden z wielmożnych panów jedzie ze mną, a obaczy na własne oczy to, czemu wierzyć nie chce. Ja jechać winnam, rzekła Sanczyka, weźcie mnie, panie, na grzbiet swego konia. Pojadę wielce ochotnie, aby zobaczyć mego pana ojca. Córki gubernatorów nie powinny jeździć inaczej jak w karocach, lektykach i z wielką gromadą sług. Ha na Boga! Odparła Sanczyka. Równie dobrze pojadę na grzbiecie konia, jak i w kolasie. Owóż i znaleźli, wybrednicką. Stul gębę curuchno, rzekła Teresa. Nie wiesz sama, co gadasz i ten pan ma rację. Wedle stawu grobla, póki twój ojciec był Sanczą, ty byłaś Sanczyka. Teraz, gdy jest gubernatorem, jesteś wielką damą. Zali się mylę? Pani Teresa rzekła lepiej niż przypuszcza, odparł paź. A teraz dajcie mi coś do zjedzenia i odprawcie mnie rychło, gdyż dzisiejszego wieczora chcę jeszcze powracać. Pójdźcie, wielmożny panie, na ubartwianie do mnie, rzekł pleban. Pani Teresa ma więcej chęci niż sposobności ugoszczenia tak zacnego gościa. Posłaniec wymawiał się jak mógł, ale w końcu przystał. Pleban chętnie go z sobą zabrał, chcąc dowiedzieć się czegoś dokładniej o Don Quixocie i o jego przedsięwzięciach. Bakałasz Carrasco chciał wyręczyć Teresę w odpisaniu na listy, ale Teresa nie chciała, aby się mieszał do jej spraw, gdyż miała go za przedrywacza. Dała placek i dwa jaja klerykowi, który pisać umiał. Ów napisał jej dwa listy, jeden do męża, drugi zaś do księżnej. Przepowiedziała mu je z własnej głowy. Nie są najgorsze z tych, co w tej wielkiej historii pomieszczone zostały. Jak to zaraz obaczę.
Czyta Reda Haddad.